Proszę, usiądźcie, zajmijcie miejsca. Naszych muzyków proszę też, aby zajęli swoje miejsca. Pozdrawiam i witam serdecznie tych, którzy są po drugiej stronie. Ja was nie widzę, a mam nadzieję, że wy mnie widzicie, więc pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mimo tego, że dzieli nas jakaś odległość, to w Panu Jezusie Chrystusie, w Duchu Świętym jesteśmy jedno, jesteśmy razem. Razem się modlimy, razem wielbimy naszego Zbawiciela i wierzę, że On jest z wami i z nami. On jest pośród nas, pośród swojego Kościoła. Jest pytanie, albo bym mógł powiedzieć, jest wiele pytań. Jak jest pytanie, to jest też odpowiedź. Jak jest pytanie, to jest odpowiedź. Generalnie jest tak, że ludzie twierdzą, że jest więcej pytań niż odpowiedzi. No może tak jest. Ale ja dzisiaj mam słowo, które jest jakąś odpowiedzią. Odpowiedzią dla nas, dla Kościoła. To słowo jest łatwe do zapamiętania, ponieważ to są dwie trzynastki. 13-13. I do tego trzeba tylko dołożyć 1 Koryntian. 1 Koryntian 13-13. Zapamiętacie już na pewno. Dwie trzynastki. 1 Koryntian 13-13. Pytanie jest, co teraz, tak? Co teraz? Ponieważ tamto, już nie będę mówił co, bo wszyscy dobrze wiecie. Więc co teraz? Odpowiedź jest jasna. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Czy jest to odpowiedź? Co teraz? Co teraz, drogi Kościele? Co teraz, droga oblubienico? Co w tych czasach? Co w tych dniach? Co teraz? Teraz więc pozostaje wiara i możemy zmierzyć nasze zaufanie do Boga w tym momencie. Nadzieja na przyjście Pańskie, nadzieja na rozwiązanie problemu i miłość. Miłość rozumiana szeroko jako miłość do Pana Boga i do ludzi. No i ciekawe tutaj w tym tekście jest, że te trzy, odpowiedź to te trzy, lecz z nich największa jest. Więc porozmawiajmy dzisiaj o tym, co największe. Największa jest miłość. Myślę, że w takich czasach, w takich okolicznościach warto mówić o tym, co najważniejsze. Więc najważniejsza jest miłość. Mam do was takie pytanie. Czy wiara objawia osobę Boga? Czy nadzieja objawia osobę Boga? A czy miłość objawia osobę Boga? Czy Bóg jest wiarą? Ale Bóg jest miłością. Popatrzmy. Jeśli w tych czasach, w tych okolicznościach mamy przedstawić ludziom Boga, to najlepszym sposobem, najlepszym środkiem, najlepszym rzeczą, jaką możemy zrobić, to kochać. Ponieważ Pismo bardzo wyraźnie mówi, że Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, 1 Jana 4,8, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 4,16, też pierwszy list Jana. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. To miłość objawia Boga. Jeszcze raz to podkreślę. Kiedy Jezus dawał różne zalecenia swoim uczniom, to powiedział między innymi do nich, że po tym ludzie poznają, żeście moimi uczniami, że należycie do mnie, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. Popatrzcie się, zobaczmy to. Miłość objawia Boga. Wiara jest ważna, jest bardzo ważna, bo dzięki wierze przyjmujemy Boże dary. I wszelką łaskę możemy przyjąć tylko poprzez wiarę. Nadzieja jest ważna, ponieważ nadzieja mówi nam o tym, że Jezus Chrystus nadchodzi. To jest chrześcijańska nadzieja. Ale miłość najpełniej objawia to, kim Bóg jest. To jest wyzwanie dla Kościoła tych czasów. Poprzez miłość objawić, pokazać ludziom Boga. Powiem wam tak. Ludzie lekceważą wiarę. O nadziei mówią, że matka głupich. O wierze mówią, że to szaleństwo. Ale nie lekceważą miłości. Bo miłość ma wielką siłę. Bo miłość ma wielką moc. Bo miłość to coś praktycznego. Bo miłość jest czymś, co dotyka serca. Czyż nie? To miłość dotyka serc. To miłość przemienia serca. Nawet taką pieśń mamy chrześcijańską. Panie, Twoja miłość me serce zdobyła. Czym najłatwiej pozyskać człowieka? Powiedzcie mi. Wiecie, jak trudno odrzucić wielką, bezwarunkową miłość? To trzeba być wyjątkowym. No może tutaj już nie będę się posuwał za daleko. Miłość zdobywa serca. Miłość przyciąga ludzi. Miłość powoduje to, że człowiek zadaje sobie pytanie. Bo miłością Bóg zdobył nas. Bo nas ukochał wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Kiedy nie zasługiwaliśmy na tą miłość. Kiedy nie byliśmy godni tej miłości. On nas umiłował i nas zdobył tą miłością. Jeśli jest pytanie, co ma robić Kościół w tych czasach, w tych dniach, ma mieć wiarę. Zgadza się? Ma mieć nadzieję, ale nade wszystko ma mieć miłość. Więc porozmawiajmy o miłości. Czy to łatwy temat? Niełatwy. Gdy będziecie... Gdy nas będą pytać, o czym było kazanie, to powiecie o miłości. To jest zawsze dobra odpowiedź. Tak? O miłości. Ewangelia Marka, 12 rozdział, wersety 29-31. A Jezus odpowiedział: pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, innego przykazania większego ponad te nie masz. Oto wyzwanie. Apostoł Paweł napisał, że chociażbym miał wiarę taką, która góry przenosi, a miłości bym nie miał, kim jestem? Przed Bogiem? Niczym. Pomyślmy, popatrzmy na to, że sama wiara bez miłości nie ma większego znaczenia. Musi być wiara, nadzieja i miłość. To musi być wszystko. Musi być komplet. Musi być wszystko. Bo jak powiedziałem, miłość objawia Boga, ponieważ Bóg jest miłością. I generalnie w tym tekście... Bo dzisiaj powiem wam rzeczy, które nie wiem, czy słyszeliście do tej pory. Być może będziecie się zmagać z tym, o czym będę mówił, ale też takie jest to kazanie. Generalnie w tym tekście występuje podział na Boga i bliźniego. Mamy Boga i bliźniego. Czyli podział jest prosty. No, na dwa. Bóg i bliźni. Jeśli chodzi o Boga, to jest powiedziane, że mamy Go miłować z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły. Co można byłoby jeszcze dodać? No już chyba nic. Jedna taka ważna, jedna ważną rzecz, jaką tutaj zauważyłem, że jest powiedziane, że będziesz miłował Pana Boga swego. To jest prawda, bo trudno jest miłować Boga cudzego. Ja nie miłuję Boga cudzego. Ja mogę miłować tylko Boga swego. Popatrzcie, nie będziesz miłował Boga cudzego, bo możesz miłować tylko Boga swego. Żeby kochać Boga, to musi być twój Bóg. Żeby kochać Boga, to musisz przyjść do Niego. Musisz Go uczynić Panem i Bogiem swojego życia. Nie możesz kochać Boga, jeśli to nie jest twój Bóg. Możesz miłować Pana Boga swego tylko. Więc jeśli mamy wykonać to słowo, wykonać to przykazanie, to najpierw Bóg musi stać się twoim Bogiem. I do tego cię wzywam. Słuchaczu, który jesteś na tej sali albo w internecie, musisz Boga uczynić swoim Bogiem. Musisz Boga uczynić swoim Panem i swoim Zbawicielem. Jak to zrobić? W modlitwie. Boga się przyjmuje do swego życia w modlitwie. Boga przyjmuje się do swego życia w ten sposób, że prosisz, aby On zamieszkał w tobie, oczyścił twoje serce, przebaczył twoje grzechy, stał się twoim Panem i twoim Zbawicielem. Boga możesz przyjąć w modlitwie. Uczyń to. Możesz to uczynić nawet w swoim domu, teraz, kiedy mnie słuchasz. Możesz powiedzieć: Boże, stań się Panem mojego życia. Zamieszkaj w moim sercu. Stań się moim Bogiem. Chcę, abyś był moim Bogiem. Boże objawiony w Jezusie Chrystusie. Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba. Boże Izraela. Boże Jezusa Chrystusa. Stań się moim Bogiem. Stań się moim Bogiem. Możesz Go przyjąć do swego życia. A Bóg najpełniej został objawiony w Jezusie Chrystusie, który jest Bogiem w ciele. Zaakceptuj Go do swego życia. Bogiem twoim. Będziesz miłował Pana Boga swego. I dalej jest powiedziane: z całego serca swego. Serce jest synonimem ducha człowieczego, wewnętrznego człowieka. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, to znaczy całym swoim wewnętrznym człowiekiem. Wszystkim, kim jesteś i wszystko, co jest w tobie. Wszystkimi swoimi, no trudno mi nawet to powiedzieć, całym swoim wewnętrznym jestestwem. Dalej będziesz go miłował z całej duszy, a dusza to wola człowieka. Dusza to wola człowieka, więc podejmuję decyzję, że będę go miłował z całej mojej woli. Dalej, dusza człowieka to także są uczucia. To także są uczucia. A więc my mamy prawo kochać Boga uczuciami. Miłować Boga uczuciami. Bo dusza to także uczucia. One nie są może najważniejsze, ale są częścią miłości, którą Bogu dajemy. I w końcu z całej myśli. A więc mój umysł ma miłować Boga. A więc mój umysł ma być nakierowany na Boga. A więc mój umysł ma także podążać za Bogiem. Moje myśli podążać za Bogiem. Jeśli miłuję Boga całym umysłem, to znaczy, że moje myśli są skupione na Bogu. I to jest dobra recepta na te czasy, w których żyjemy. Aby nasze myśli były więcej skupione na Bogu, niż skupione na informacjach, bardzo czasami trudnych informacjach. Nie mówię, że mamy je lekceważyć, ale musi być równowaga. Weź swoje myśli, wypełnij także Bogiem. To ci pomoże. To ci naprawdę pomoże. A więc z całej myśli i z całej swojej siły. Mogę zatańczyć przed Bogiem, bo z całej mojej siły. Mogę podnieść ręce. Siła mieści się w moim ciele. To moje mięśnie. To jest moja siła. Z całej siły. Gdybym mógł, to bym go przytulił. Będziesz miłował Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy, z całej myśli i z całej siły swojej. No i teraz będę rysował. Chcę wam od razu powiedzieć, że jestem strasznie słaby bez rysowania. Kreskę jak narysuję, to nie wiem, czy się kapniecie, że to kreska. Ale postaram się. Widzicie coś? Zrobimy skalę, dobrze? Jak widzicie, to jest kreska pionowa. A jakby ktoś nie wiedział, no to, że to narysowałem pionową, no to pionowa kreska. To będzie skala. Tu będzie skala miłości. Dobrze, damy miłość. 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 Damy oś także poziomą. To tu będzie zero, tak? Tu będzie skala zero. To co jest po drugiej stronie? Jak tu jest miłość, to co tu będzie? Nienawiść. Dobrze. Muszę pisać? Napiszę, żeby było wszystko jasne. Nienawiść. 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 A co jest przy skali zero? Obojętność? Możemy dać o, to obojętność. Zero to obojętność. Dobrze. Na tej skali mamy miłość, nienawiść, obojętność. Zeskalujmy to w skali 10. Dobrze? Czyli tu będzie 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy skalę od 0 do 10. W skali 10 miłość do Boga gdzie powinna być? Dziękuję. 10. Dlatego, że Boga miłujemy z całego serca, z całej duszy, z całej myśli. To jest poza skalą jak gdyby, to jest do końca. Miłość do Boga jest w skali 10. To jest proste. Czy możemy kogoś miłować bardziej niż Boga? Może i możemy, ale nie powinniśmy. Czy zdarza się, że kogoś stawiamy w miejscu Boga i miłujemy go na 10? To gdzie jest wtedy Bóg? Nie może być dwóch Bogów, bo ich nie ma. Jest tylko jeden Bóg. Więc jeżeli Boga nie miłujemy w skali 10, to śmiem twierdzić, że Go nie miłujemy. Ponieważ Bóg mówi na przykład takie zdanie, że On swojej chwały nie odda innemu. On mówi, że jest Bogiem zazdrosnym. To jest wielkie wyzwanie miłować Boga w skali 10. Czyli ile? Wszystko. Zgadza się? Jeśli mamy objawić światu Boga, to w skali 10-stopniowej musimy Go miłować na 10. Jeżeli ktoś mnie zapyta, dlaczego dzisiaj jestem w tej sali, to jestem w tej sali z powodu miłości do Boga. Z powodu miłości do Boga i z powodu miłości do Kościoła. To jest pierwszy powód i pierwsza motywacja moja. Z powodu miłości do Boga i miłości do Kościoła. To, żeśmy ustalili. Przechodzimy do bliźniego. Dobrze? A bliźniego swego będziesz miłował jak? Siebie samego. Czy ktoś jest odważny? Zaznaczy na skali, gdzie jest bliźni. Gdzie jest bliźni? Jeżeli Bóg w skali 10-stopniowej jest 10, to gdzie jest bliźni? Jest odpowiedź w tym przykazaniu. Przeczytajcie go. Będziesz miłował bliźniego swego jak? To gdzie jest? Ja stawiam, że 5. I zaraz to udowodnię. Widzę, że macie takie na twarzy przerażenie trochę w skali 5. Bo bliźniego swego masz miłować jak siebie samego. Czyli twoje życie jest tak samo ważne jak życie bliźniego. Zgadza się czy nie? Twoje życie jest warte tyle samo, co życie bliźniego. Jeszcze raz. W Biblii jest symetria. Bliźniego miłujesz tak, jak siebie. Może zilustruję to przykładem. Ty jesteś głodny i bliźni jest głodny. Oboje jesteście głodni. I macie jedną bułkę. Macie jedną bułkę. Jeśli jesteś egoistą i nie miłujesz bliźniego w ogóle, to co zrobisz? Zjesz bułkę. Ty jesteś najedzony, bliźni jest głodny. Jeśli miłujesz bliźniego tak jak Pana Boga, to co zrobisz? Oddasz mu bułkę i będziesz głodny ty. Ale jeśli bliźniego swego miłujesz tak jak siebie samego, to co zrobisz? Podzielisz bułkę i dasz zjesz pół ty, a pół zje bliźni. Czy jest to logiczne, co mówię, czy nie? Bliźniego miłujesz jak siebie samego. Czyli tak samo. Popatrzcie się. Wielu chrześcijan nie rozumie tego przykazania. Tu jest zachowana pewna symetria i tu jest zachowana pewna proporcja. Bliźniego masz miłować jak siebie samego, ani mniej, ani więcej. Czy można więcej? Można, bo przecież miłość sięga skali 10, bo można miłować tak, jak się miłuje Pana Boga. Ale bliźniego nie miłujesz tak, jak Pana Boga. Tylko bliźniego miłujesz tak, jak siebie samego. Więc masz miłować siebie i masz miłować bliźniego. Tu jest symetria. Zobaczcie to. Więc jeśli miłujemy bliźniego swego jak siebie samego, to moje życie jest tyle samo warte, co życie bliźniego. Zgadza się czy nie? Jeśli twoje życie jest mniej warte niż życie bliźniego, to bliźniego swego miłujesz bardziej niż siebie. Mówię logicznie czy nie? Jeśli twoje życie dla ciebie jest mniej warte niż życie bliźniego, to kogo miłujesz bardziej? Bliźniego czy siebie? A masz miłować bliźniego jak siebie samego. Powiedzcie mi, czy w takim razie to przekazanie mówi o tym, że mam oddać życie za bliźniego. Czy Bóg w tym przykazaniu wymaga, żebyś oddawał życie za bliźniego? Przecież twoje życie jest tak samo warte jak życie. Zobaczcie to. Zrozummy to. Nie pogardzajmy naszym życiem, bo ono jest warte tyle samo, co życie bliźniego. Ja się nie chcę zarazić znanym teraz najbardziej na świecie wirusem. Chcesz się zarazić? Nie. Więc też nie chcę, żeby się zaraził mój bliźni. Porówno. I ja nie, i on nie. Chwytacie to przykazanie? O czym ono mówi? Symetria. Równość. Miłujesz bliźniego tak, jak miłujesz siebie samego. Twoje życie też jest ważne przed Bogiem. To przykazanie nie mówi o tym, że w każdej sytuacji mamy kłaść życie za bliźnich, bo twoje życie jest równie ważne. Zrozummy to. Bóg jest w skali 10. Bliźniego postawiłem w skali 5, ale to jest tylko obrazowe. Nikt mnie nie łapie na teologii. To jest tylko ilustracja. To jest tylko obraz. Dobrze. Przykład o bułce, żeśmy wszyscy zrozumieli. Jeżeli bliźniego miłujesz jak siebie samego, zjecie po połowie. Dobrze. Ale teraz, żeby zamieszać i skomplikować. Bliźni bliźniemu nierówne. Pomyślcie o tym. Bliźni bliźniemu nie równy. Zaraz to udowodnię. Jest taki bliźni, który jest ponad wszystkich bliźnich w moim życiu. Ma na imię Dorota. To jest bliźni tylko jeden. Nie mam drugiego takiego. Jest tylko jeden bliźni, który ma na imię Dorota w moim życiu. I teraz przypatrzmy się, jak masz miłować tego bliźniego, który jest twoją żoną. Żony, o mężach na razie nic, na razie o żonach. Przypatrz się teraz na to, co Biblia mówi o miłowaniu własnej żony. Przejdziemy do tekstu do Efezjan, bo tam jest ten fragment. Efezjan, 5 rozdział, werset 28. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Efezjan 5:33. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. A więc w tym dwóch wersetach, 5:28, 5:33, żona została postawiona na skali w którym miejscu? Żona na piątkę, tak? Żona na pięć, skala pięć. Ale to nie wszystko. Mamy jeszcze Efezjan 5:25, mężowie. Przeczytajcie 5:25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. W którą stronę skala idzie w przypadku żony? Mężowie, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Za bliźniego mężczyzno, mężu umierać nie musisz, nie ma takiego przykazania w Biblii. A za żonę? Powiedz mi. Rozumiemy to? To jest wyjątkowy bliźni, jedyny. Nie ma drugiego takiego jak twoja żona. To jest jedyny bliźni. I w tym przypadku, kiedy jest mowa o miłowaniu bliźniego, jak powiedziałem, bliźni bliźniemu nierówny, i żona jest w skali od pięć aż dokąd? Aż do śmierci. Aż do śmierci. Zgadza się czy nie? Ponieważ Chrystus za oblubienicę, co zrobił, wydał samego siebie. Jeśli szczelają, jak jesteś mężem, który kocha żonę, to idziesz przodem. Będziesz jej bronił do ostatniej kropli krwi. Będziesz jej bronił do ostatniej kropli krwi. Dlatego, że tak mówi przykazanie. To jest trudne, zwłaszcza w przypadku trudnych małżeństw. Bo wiecie, małżeństwa są łatwe i są trudne. Jeżeli chodzi o małżeństwa, to są małżeństwa podzielone. To są małżeństwa niesymetryczne. To są małżeństwa trudne. Ale kiedy jesteśmy w Duchu Świętym, w Duchu Bożym, kiedy mamy żonę, którą dał nam Bóg, a razem żyjemy, razem idziemy za Panem, to mąż ma żonę miłować w skali 5+. Tak, że jest gotów oddać za nią swoje życie. Żeby to udowodnić, mogę wam przeczytać Ewangelii Jana 13:1. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy wszystkich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Chrystus umiłował swoich uczniów aż do końca. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół, czyli jak? Do końca twojego życia, do końca. Ja wiem, że to może być trudne, ale to jest Biblia. To jest Biblia. To jest Boże Słowo. Może już zostawię te żony, bo jak jest w drugą stronę? Czy jest przykazanie, jak żona ma miłować męża? Nie, mówimy o miłości. Mówimy o miłości. Mężu, jesteś na piątkę. Jesteś bliźnim. Jesteś bliźnim. Nie ma żadnego wskazania dodatkowego w tym obszarze. Dobrze. Bliźni żona. Kolejny bliźni. Bliźni przyjaciel. Zgadza się? Jest w Biblii bliźni przyjaciel? To też jest inny bliźni. Bliźni przyjaciel. Przyjaciół się ma ilu? Albo w ogóle, albo jednego, albo dwóch. Często żona jest naszym przyjacielem, ale jak nie jest, no to możemy mieć także innego przyjaciela. A więc teraz zeskalujmy miłość do przyjaciela. Gdzie jest miłość do przyjaciela na skali? Patrzmy w Biblię. Nikt nie ma większej miłości jak tę, gdy kto daje życie za przyjaciół. Zobaczcie. To jest skala opisana w Ewangelii Jana 15:13. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tam nie jest powiedziane, że życie kładzie za bliźniego. Chcę, żebyście byli precyzyjni, gdy czytacie Biblię. Tam nie jest powiedziane za wroga, ale za kogo? Za przyjaciela. A więc jeżeli chodzi o przyjaciela, nie ma nakazu, że musisz za niego oddać życie, ale możesz. I to jest objaw największej miłości. Jak to życie swoje daje za przyjaciół. Przyjaciel jest w skali 5+. Powiem, że tak, mniej niż żona, ale więcej niż 5. To jest, wiecie, poglądowe wszystko. Życie oddać za przyjaciół. Bliźni bliźniemu nierówny. No i zostaje jeszcze bliźni wróg. Zgadza się? Bliźni wróg. A gdzie w tej skali będzie bliźni wróg? Znacie Biblię przecież. Widzę, że wszyscy myślicie intensywnie, trzymacie się za brody. Mateusz 5:40-44. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A więc w Starym Przymierzu gdzie lądował nieprzyjaciel? Pod skalą. Zgadza się czy nie? Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz nienawidził swojego nieprzyjaciela. Czyli w Starym Przymierzu nieprzyjaciel lądował pod kreską, jak mówi mi tu brat Jacek, pod skalą, na minusie. Chcę, żebyście rozumieli Stary Testament. W Starym Testamencie bliźnim był Izraelita. Amalekita, Filistyn nie był bliźnim. To był wróg. Oni to rozumieli bardzo prosto. Kochać możesz tylko Izraelitę. I oni się kochali w ramach narodu. Natomiast nie Izraelici lądowali wszyscy pod kreską. I w zależności od tego, jaki to był nieprzyjaciel, czy Filistyn, czy Amalekita, to ta kreska była coraz niżej w dół. I nowe przymierze wprowadza zupełnie nową jakość. Bo co nowe przymierze? Wroga wynosi spod kreski i stawia go gdzie? Powoli ze skalą. Nie wyrywajcie się. Powstrzymać konie, proszę. Powstrzymać. Wyrywa nieprzyjaciela, wyciągamy spod kreski i stawiamy go nad kreską, ponieważ będziesz miłował nieprzyjaciela swego. Więc pytam się, jak? Proszę odpowiadać Biblią, nie tradycją. Biblią. Tym, co Biblia mówi. Macie jakieś pomysły? Ja powiedziałem, jest pytanie, jest odpowiedź. Jest pytanie, jest odpowiedź. Ale jak? I teraz Łukasza 6:27-28. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Ale nie jest powiedziane jak. Jest czy nie ma? Miłujcie. I dalej co jest powiedziane? Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Nieprzyjaciel spod kreski został wyciągnięty nad kreskę, ale miłość do nieprzyjaciela sprowadza się do trzech rzeczy. Będziesz mu dobrze czynił, będziesz się o niego modlił i będziesz go błogosławił. Gdzie Biblia każe nam umierać za nieprzyjaciela? Udowodnijcie mi to. Nie ma czegoś takiego w Biblii. Nie ma. nieprzyjaciela będziesz miłował w ten sposób, że będziesz się o niego modlił, będziesz go błogosławił i będziesz mu dobrze czynił. List do Rzymian mówi nam, jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. A więc, drodzy, jeżeli chodzi o nieprzyjaciela, to mamy go błogosławić, modlić się i dobrze mu czynić. A więc skala jest następująca. Pana Boga miłujemy na 10, bliźniego swego jak siebie samego, a więc symetrycznie, równo. Żona jest zdecydowanie na plus, ponieważ za nią mamy oddać swoje życie. Przyjaciel jest 5+, bo możemy, ale nie musimy oddać życie. Wróg jest wyniesiony spod kreski, nad kreskę. Mamy go miłować, modląc się o niego, błogosławiąc i czyniąc dobrze. Zmierzając do końca, bracia i siostry, a no jeszcze można by tą skalę rozciągać, na przykład dzieci, ale już nie chcę dotykać dzieci, bo nie chcę dotykać dzieci. Ale to odróbcie to zadanie w domu, dobrze? Na tej skali postawcie swoje dzieci. A później to zweryfikujcie z Biblią. Gdzie one są na tej skali? Czy to, co mówię, ma sens? Czy to przemawia? Czy to coś pokazuje? Na pierwszym miejscu jest Bóg. Na drugim miejscu jest żona. Na trzecim miejscu są przyjaciele, bliźni i dopiero miłować wroga. Tu jest pewna skala. I tą skalę Biblia wyraźnie pokazuje. Bliźni bliźniemu nie jest równy. Ponad wszystko Bóg, a później bliźni. Przemyślcie sobie to kazanie. Więc moje pytanie jest takie, co w tych czasach? W tych czasach wiara, nadzieja i miłość. Biblijna miłość. Boga ponad wszystko. A później proporcjonalnie w skali, którą przedstawia nam Boże Słowo. Powstańcie do modlitwy, pomódlmy się.